Tydzień temu w nowym cyklu Kryminalne Opowieści Świat przybliżyliśmy tło powstania i główne sfery przestępczej działalności mokromafia, czyli marokańsko-holenderskich, narkotykowych, zorganizowanych grup przestępczych, funkcjonujących głównie w Belgii, Holandii oraz Hiszpanii, odpowiadających za większość przemycanej i wprowadzanej do obrotu w całej Europie kokainy. W tym wydaniu zajmiemy się wydarzeniami dotyczącymi jednego z gangów wchodzących w skład mokromafia, klanu Ridwana T i jego prawej ręki Saida R. Obecnie członkowie klanu oskarżeni są przed sądem w tzw. procesie Marengo, jednym z największych postępowań karnych w historii Holandii. Według śledczych mogą oni odpowiadać m.in. za ataki na redakcję Panorama i The Telegraph z 2018 roku, a do tego stoją za zabójstwami brata oraz adwokata świadka koronnego Nabila B. i dziennikarza śledczego Petera R. de Vries z 2021 roku. Za tydzień kolejna część materiału o klanie Ridwana T. Ridwan T., przemytnik i handlarz środkami odurzającymi, zbudował swoją silną pozycję po wydarzeniach z lat 2013-2014, kiedy to wyeliminowano wielu jego konkurentów. W 2013 roku zatrzymano Binaufa A., a rok później doszło do zabójstw liderów innych grup przestępczych, Gwenette Marty oraz Samira Bayakrishana. Zdaniem agentów amerykańskiej DEA, Agencji do Walk z Narkotykami, Ridwan T. miał stworzyć jeden z najpotężniejszych międzynarodowych karteli narkotykowych w Europie. Razem z Rafaelem I. z włoskiej Camorry, Danielem K., uważanym za szefa irlandzkiej mafii, oraz Edinem G., baronem narkotykowym z Bośni. Jak oceniali amerykańscy śledczy, Ridwan T. odpowiadał nawet za 1/3 handlu kokainą w Europie, która praktycznie w całości trafiała do Holandii i dopiero stamtąd do innych krajów. Kartel zapewnił sobie niemal całkowity monopol na kokainę pochodzącą z Peru. Pierwszy raz postać Ridwana T. pojawiła się w raportach policyjnych w 2015 roku. Jak jednak ustalono, wówczas przebywał on już poza granicami kraju. Wcześniej był bardzo ostrożny. Szybko stał się jednym z najbardziej niebezpiecznych i najbardziej poszukiwanych handlarzy narkotyków w Europie. W 2016 roku odszyfrowano serwery sieci telekomunikacyjnej Enetcom, z której gangsterzy korzystali do kontaktów między sobą, stosując specjalny język i nazywając się wyłącznie pseudonimami. Kolejne 2 lata działań śledczych pozwoliły ustalić, że Ridwan T. przyjaźnił się i blisko współpracował z szefem chilijskiego kartelu Rico, Eduardo V., pseudonim El Rico, aresztowanym w stolicy Chile, Santiago, w 2017 roku. Analiza odszyfrowanych wiadomości dostarczyła też dowodów na szereg zbrodni, których mieli dopuścić się członkowie klanu Ridwana T. 9 września 2015 roku pod swoim domem w Eisen zastrzelony został 59-letni Ronald Becker, którego gangsterzy podejrzewali o przekazanie policji informacji na temat klientów sklepu w Niuerza, w którym pracował. Potem przygotowywano jeszcze podłożenie pod sklepem ładunku wybuchowego, bo Ridwan T. podejrzewał, że firma współpracuje ze służbami. 17 kwietnia 2016 roku pod Utrechtem doszło do zabójstwa Samira Eragiba, który według Ridwana T. miał przekazywać informacje o klanie policji. Przy egzekucji była obecna 7-letnia córka ofiary. 9 maja 2016 roku dokonano natomiast skutecznego zamachu na Abdelkadera Beladia. Nieco miesiąc później, 22 czerwca, zlikwidowano Ronko Szekicza, który wcześniej pracował dla Ridwana T. przy dokonywaniu zabójstw, ale potem zdecydował się na współpracę z prokuraturą i chciał zeznawać przed sądem w Utrechcie. Po zabójstwie Ridwan T. miał rozesłać z wykorzystaniem szyfrowanej sieci telekomunikacyjnej wiadomość o treści: haha, ten przygłup już nie żyje. Dostał 5 lub 6 kul w łeb. Na początku lipca usiłowano zabić poprzez podłożenie ładunku wybuchowego pod samochodem Martina Koka, byłego przestępcę, który handlował niegdyś kokainą, a także brał udział w napaści i pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Później, korzystając z kontaktów w półświatku, miał założyć bloga i publikować na nim wiele informacji kryminalnych, ujawniając przy tym dane podejrzanych i naśmiewając się z nich. Już w 2015 roku dokonano na niego pierwszego zamachu. Ostrzelano drzwi jego domu. 8 grudnia 2016 roku próbowano go zaatakować aż dwukrotnie. Najpierw w Amsterdamie, gdy szedł ulicą z inną osobą, a napastnik podbiegł do niego z tyłu. Prawdopodobnie zacięła mu się broń i nieświadomy niczego Kok wyszedł ze zdarzenia cało. Wieczorem pod klubem w Larrain nie miał tyle szczęścia. Zginął zastrzelony. Pierwotnie zabójstwo wiązano ze szkocką organizacją przestępczą. Wydano nawet za Christopherem H. europejski nakaz aresztowania i przedstawiono mu zarzuty ukrywania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, dostarczania Kokowi zaszyfrowanych urządzeń oraz kokainy, a także jego zabójstwa. Podejrzany zaprzeczał. Wcześniej i później, m.in. w Amsterdamie i Rotterdamie, doszło do kilku innych usiłowań zabójstw, które śledczy przypisują klanowi Ridouana T. Przełomowym momentem w rozpracowaniu tej organizacji przestępczej okazało się pozyskanie byłego członka tej grupy, Nabila B., na świadka koronnego. Stało się to po tym, jak 12 stycznia 2017 roku Nabil B. w roli kierowcy brał udział w usiłowaniu zabójstwa na zlecenie. Zamachowcy dokonali wówczas egzekucji na niewłaściwej osobie, Hakimie Changachi, który okazał się członkiem lokalnego gangu współpracującego z klanem Ridouana T., a prywatnie dobrym kolegą Nabila B., który zresztą przyznał się rodzinie Hakima do tego, że pełnił rolę kierowcy w omyłkowo dokonanej zbrodni. Wówczas stosunki pomiędzy grupami wyraźnie się pogorszyły. Tymczasem Ridouan T. miał umieścić Nabila B. na liście śmierci jako karę za pomyłkę i ujawnienie szczegółów rodzinie ofiary. Dwa dni później doszło do ponownej próby zabójstwa, tym razem na właściwym celu, ale ten zorientował się i zawiadomił policję. Wtedy też Nabil B. został zatrzymany za nielegalne posiadanie broni, a kilka miesięcy później, 5 września, usłyszał zarzuty udziału w zabójstwie Hakima Changachi. Podejrzewano go także o udział w innych morderstwach. Wtedy też Nabil B. zdecydował się na współpracę z organami ścigania i stał się głównym świadkiem oskarżenia w późniejszym procesie Marengo. Nazwa pochodzi od koloru losowanego przez komputer. Klanu Ridouana T., w którym 17 osób oskarżono o szereg zabójstw i usiłowań zabójstw z lat 2015-2017. Adwokatem Nabila B. został Dirk Wilson. Informację o przyznaniu Nabilowi B. statusu świadka koronnego ogłoszono w marcu 2018 roku. Tydzień później, 29 marca, w odwecie, chcąc zastraszyć Nabila B., by nie pogrążał liderów i członków klanu Ridouana T., zastrzelono jego brata, Redouana B. Sprawcą miał być Shurendi S., pseudonim Andy. W czerwcu tego samego roku holenderska gazeta The Telegraph miała ujawnić nazwisko Ridouana T. Odpowiedź gangsterów była bardzo szybka i konkretna. Nad ranem wejście do redakcji samochodem marki Volkswagen Caddy staranował ubrany na czarno mężczyzna, a potem podpalił pojazd, jak się okazało, wypełniony kanistrami z benzyną i uciekł. Straty oszacowano na 800 tysięcy euro. W Holandii mówiono wtedy o zamachu na wolność słowa i niezależność mediów. Co istotne, tydzień wcześniej, kilkaset metrów dalej, w budynek Panoramy strzelono pociskiem przeciwpancernym. W marcu 2019 roku służby poinformowały, że za zleceniem ataku na The Telegraph prawdopodobnie stał Ridouan T. Jednak sama redakcja w maju, powołując się na tajne dokumenty, ujawniła, że zlecenie miał wydać przebywający za kratkami Ilias K., posługując się przemyconym do więzienia telefonem. W międzyczasie, m.in. w Amsterdamie, Utrechcie i Hadze, przy wsparciu antyterrorystów zatrzymano 12 młodych mężczyzn podejrzanych o związek z tymi wydarzeniami. Mieli oni dokonywać kradzieży samochodów, które służyły potem do popełniania różnych przestępstw. 18 września 2019 roku rano doszło do kolejnego ataku. Tym razem ofiarą padł adwokat Nabila B., Dirk Wilson. Gdy wsiadał do samochodu pod swoim domem w dzielnicy Buitenveldert w Amsterdamie, aby udać się do pracy, od strony kierowcy do pojazdu podszedł zakapturzony mężczyzna. Próbował dwukrotnie oddać strzały, ale broń nie zadziałała. Zamachowiec zaczął uciekać, a Dirk Wilson ruszył za nim. Doszło pomiędzy nimi do sprzeczki, podczas której Wilson miał krzyknąć m.in. odwal się. Zajście z bliskiej odległości obserwował świadek. Ostatecznie napastnik postrzelił prawnika, a potem kilkakrotnie uderzył go m.in. w głowę i szyję, po czym uciekł do czekającego na niego białego samochodu marki Opel Combo z kierowcą w środku. Adwokat zginął na miejscu. Pierwszego podejrzanego ujęto na początku października 2019 roku w kolejce do odprawy na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Jak nieoficjalnie ustalono, miał on być kierowcą podczas zamachu na Wilsuma. 20 listopada na autostradzie wpadł natomiast Anwar T., kuzyn Ridwana T., podejrzany o organizację zabójstwa. Anwar T. należał do gangu Audi Bende z Utrechtu, który specjalizował się w kradzieżach pieniędzy z bankomatów przy użyciu materiałów wybuchowych. Sprawcy podczas skoków poruszali się najczęściej samochodami marki Audi, stąd nazwa grupy, które trzymali specjalnie przygotowane, między innymi pod kątem podsłuchów czy ze zmienionymi tablicami rejestracyjnymi w magazynie w Utrechcie. W 2016 roku Anwara skazano za udział w jednej z takich kradzieży na 4 lata pozbawienia wolności. Podejrzewano, że był jednym z szefów Audi Bende. Już po zabójstwie Wirsuma i zatrzymaniu rzekomego kierowcy, Anwar T. 30 października 2019 roku miał brać udział w usiłowaniu zabójstwa 28-latka, którego 3 zamaskowanych sprawców napadło na jednej z ulic w Utrechcie, dotkliwie go bijąc, między innymi z użyciem młota kowalskiego. Najprawdopodobniej był to ich dawny kompan, który nie chciał już z nimi dalej współpracować. Tymczasem również w październiku 2019 roku światło dzienne ujrzały dokumenty, które DEA przekazało holenderskim służbom. Z ich treści wynikało, że amerykańscy agenci już w 2017 roku obserwowali spotkania Ridwana T. z gangsterami Rafaelem I. z Włoch, Danielem K. z Irlandii oraz Edinem G. z Bośni. Miało do nich dochodzić w hotelu Burj Al Arab w Dubaju. Te informacje musiały spotkać się z natychmiastową reakcją śledczych. 16 grudnia 2019 roku Ridwan T. wpadł właśnie w Dubaju. To stamtąd kierował całym międzynarodowym kartelem i klanem, ukrywając się przed organami ścigania. Zmienił wygląd, posługiwał się też fałszywymi dokumentami. Co istotne, Holandia nie ma podpisanej umowy o ekstradycji ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Pomimo tego Ridwan T. znalazł się w Holandii już 3 dni później, wydalony z Emiratów jako persona non grata, jako że dostał się tam pod fikcyjną tożsamością. Osadzono go w więzieniu o zaostrzonym rygorze Nieuwosewel w holenderskiej miejscowości Wit. Proces Marengo, w którym jest głównym oskarżonym, toczy się w specjalnie zabezpieczonej sali sądowej The Bunker. To wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.